Jasne z pianką. Historia białostockiego browarnictwa. Audycja dokumentalna Doroty Sokołowskiej.
Parafrazując Majakowskiego, mówię do Iliny, myślę piwo. Ta marka była głęboko osadzona i w tradycji Białegostoku, marka do Iliny. Nawet w pierwszych zdjęciach samego miasta widać już reklamy browaru do Ilidy umieszczane na zewnątrz. To wszystko miało swoją prawie stuletnią tradycję, aż do początku lat 90., kiedy zaczęto odchodzić, wymyślając te nowe marki. Po niektórych już nawet śladu nie ma. Szkoda mi tej tradycyjnej nazwy.
Piwo. Encyklopedia Staropolska Zygmunta Glogera. W Polsce mamy wzmianki o chmielu w XIII wieku. W XVI chmiel był już przedmiotem handlu wywozowego z Litwy. Królewicz Zygmunt I spożywał zawsze na śniadanie gramatkę, to jest polewkę piwną z grzankami. Do obiadu podawano mu piwo proszowskie, a nawet dalekie piwo piotrkowskie. Konstytucja z roku 1565 ustanowiła podatek czopowy za wyszynk piwa po 4 grosze od beczki. Piwo proszowskie i piotrkowskie uważane było za najlepsze.
Kiedy pierwsze piwo zważono w Białymstoku, to pewnie sięga to czasów prehistorycznych wręcz. Natomiast kiedy pierwsze piwo zważono w Dojlidach, myślę, że mogło to być już w XVI nawet wieku. Pamiętajmy, że Dojlidy były ośrodkiem pewnego klucza dóbr białostockich, które na początku XVI wieku odsprzedano Chodkiewiczom. Folwark razem z kilkoma wsiami przeszedł do dóbr zabłudowskich. One potem były w Wielkim Księstwie Litewskim, ale cały ten czas Dojlidy pełniły funkcję folwarku, pewnego klucza dóbr. Są dwie hipotezy mówiące o powstaniu Białegostoku. Pierwsza mówi o tym, że Białystok i jego główny dwór powstał tu, gdzie jest Pałac Branickich. Inna hipoteza twierdzi, że właśnie Dojlidy, ze względu na swoją nazwę, tak jak Dojnowa i Dojlidy to są litewskie nazwy, że to były pierwsze miejsca, gdzie się osiedlali osadnicy pochodzący z Litwy, sprowadzani tutaj przez pierwszego właściciela dóbr białostockich, czyli jako baraczkę Tabutowicza. W związku z tym można założyć, badania archeologiczne potwierdzały, że tam osadnictwo na terenie tego parku wokół dworu Rydygierów sięga co najmniej XV wieku. W związku z tym brakuje źródeł, które mogłyby wyjaśnić, która jest rzeczywista, ale są to na pewno świadectwa i pamiątki podziałów własnościowych, które nastąpiły po śmierci jako baraczki Tabutowicza, kiedy dobra białostockie podzielono między synów. Wybuchł między nimi dosyć ostry konflikt, zakończony bratobójczą nawet walką. Kazimierz Jagiellończyk zabrał część dóbr, potem je zwrócił. No i właśnie część dojlicka przypadła w udziale synom Jundziła, czyli jednego z synów jako baraczki Tabutowicza. No i ci właśnie Jundziłowiczowie najpierw zastawili, a potem sprzedali, dokładnie w 1528 roku, Aleksandrowi Chodkiewiczowi dobra dojlickie.
Marketingowo browar Dojlidy nawiązuje do Jana Klemensa. Z tym, że te browary dworskie działały tylko na potrzeby i w czasie, kiedy była rezydencja. Były tam dwa browary. Jeden się nazywał Starym Browarem. Był zlokalizowany mniej więcej w tym miejscu przy ulicy Mickiewicza na Zakręcie. Potem wybudowano nowy browar. Ten drugi browar był w tym miejscu, gdzie stoi dzisiaj też mniej więcej kościół świętego Wojciecha. I tu koniec, kropka.
Andrzej,
no.
Tomasz maila. Zadzwoń do pana Grzegorza Węczyniaka.
Dobrze, ja dzwoniłem na sekretariat.
Już jestem. Dzień dobry. Dzień dobry,
Dorota Sokołowska.
Bardzo miło, Grzesień Węczyniak.
Cześć. I gdzie przykładam?
Tam do czarnego. Okej. Okay. I tu jest teraz właśnie ciekawostka. To jest lotomat. Losuje 5 osób ze 100. I te 5 są zapraszane na badanie alkomatem.
O, proszę.
Wiadomo, że no, przy piwie to trochę inaczej, bo trochę więcej uwarunkowań niż nośnie ostrożności, a że też i żywność, także te wszystkie systemy kontroli. Aczkolwiek jest też taki przyjemny dość niuans, bo mamy też panel degustacyjny, czyli każda partia piwa opuszczająca browar musi zostać zbadana sensorycznie przez panel degustacyjny.
Czy my dochodzimy do tego najstarszego budynku?
Tak, przełomu wieku bodajże, 1900 rok bądź okolice. Na początku był budynkiem magazynowym, później był takim hotelem pracowniczym, a teraz to jest po prostu biurowiec, który wewnątrz jest odrestaurowany. Jak rozbieraliśmy ten murek, to się okazało, że nawet cegły były robione pod Dojlidy, bo tu jest Dojlidy cyrylicą napisane.
Dużo tych cegieł, czy tylko tutaj dwie?
Dwie znaleźliśmy.
Państwo przyznajecie się do tego najstarszego browaru.
taką mamy nadzieję, że to, co teraz jest u nas, to powstało już na fundamencie tego najstarszego browaru, tam z XVII wieku. Uwarunkowania ku temu są, bo wiadomo, są te stawy, gdzie kiedyś zdobywano lód, aby można było chłodzić to piwo. Jest to wszystko tak geograficznie dobrze wkomponowane, dlatego myślę, że na pewno to jest jakieś pokłosie tych pierwszych wał. Tutaj taką ciekawostkę pokażę. Na tym budynku mamy taki odnośnik odnośnie poziomu morza. Nikt nie wie, co to jest roku, ale jest taki zabity ćwiek. O, i on oznacza, nie pamiętam dokładnie ile, ale kilkanaście metrów nad poziomem morza. I wszystkie inwestycje, które się dzieją w koło, geodeci odnoszą się właśnie do tego punktu, który jest na tym najstarszym budynku i wiadomo, że on będzie tutaj jeszcze jakiś czas.
Zdrowa, smaczna i posilna polewka piwna, to jest piwo zagrzane z żółtkiem, zastępowała dzisiejszą kawę i herbatę na śniadanie. Kitowicz w opisie obyczajów za czasów saskich powiada, iż piwa dawano do stołu ile kto chciał, na czas po kieliszku wina albo po szklance miodu, skoro się stół skończył, już kropli piwa w izbie stołowej nie znalazł. Pracowite i skrzętne polskie gosposie w każdym domu przygotowywały wyśmienite, jasne, lekkie, szumujące piwo szlacheckie. Dopiero w pierwszej połowie XIX wieku zaprzestano po dworkach wiejskich ważyć piwo szlacheckie. Dawniej w czasie żniwa wywożono je na pole dla żniwiarzy, dawano w podarku na wesela kmieci i tak dalej.
Ważono ten napój oczywiście w Białymstoku, a także w Warszawie podczas pobytu tam Branickiego. Jak się zdaje, początkowo wynajmowano któryś ze stołecznych browarów. Na przykład w 1750 roku był to browar ze wszystkimi statkami, położony na Solcu, a należący do podkanclerzego litewskiego Michała Fryderyka Czartoryskiego. Browarnik hetmana przywiózł potrzebny mu słód z Białegostoku, wodę dowożono z Wisły, nad rzeką myto też beczki piwne. Z każdego waru otrzymywano po kilkanaście beczek piwa dobrego i po kilka pośredniego. Jednak piwo to okazało się niesmaczne. Browarnik obwiniał złą wodę wiślaną. W następnych latach uruchamiano niewielki browar na dworku praskim lub Tarchominie, który obsługiwał przysłany zawczasu browarnik białostocki. Wyrabiał piwo białe, smakowane, po kilkanaście beczek i ciemne, po kilka beczek z każdego waru. Piwa te zwożono co prędzej do pałacowej piwnicy, by się ustały i wyklarowały. Branicki bardzo interesował się swymi browarami. Gdy tylko usłyszał o jakimś nowym sposobie wyrabiania piwa, zaraz polecał go wypróbować. I tak na przykład w 1763 roku browarnik opolski w Białymstoku miał z dwóch 30-garncowych beczek, nim jeszcze piwo wyrobi się, odlać z jednej 6, a z drugiej 4 garnce napoju, a na to miejsce dolać odpowiednio 6 i 4 garnce przygotowanej ostudzonej wody. Powiadają mi, pisał hetman, że tym sposobem mają się udawać piwa delikatne i zielonawe, ale potrzeba do tego, aby było piwo dobre, a nie rozchodnie.
Trudno tak naprawdę powiedzieć, kiedy to pierwsze piwo w Dojlidach zostało uważone, ale ta data do dziś jest jakby zachowana. W tradycji funkcjonuje data 1768.
Czy Rzeczpospolita XVII-XVIII wieku to była właśnie Rzeczpospolita pod znakiem pianki od piwa?
Oczywiście, to sprawa normalna, ponieważ nie pito wtedy wody kranowej, nie pito wtedy wody butelkowanej. Posiadanie browarów w dobrach prywatnych stanowiło o zamożności gospodarza i tego majątku. W związku z tym, im więcej browarów, tym lepiej. Dotyczyło to zarówno samego właściciela dóbr, jak i jego mieszkańców, bo wiemy, że Białystok posiadał tych browarów dosyć dużo. Nie możemy sobie wyobrażać, że browar to było jakieś duże przedsiębiorstwo. To było raczej szopa, jakiś domek, coś takiego, co pozwalało uważyć choć trochę tego piwa na sprzedaż czy do szynku. I tutaj Jan Klemens Branicki posiadał kilka karczm w Białymstoku i przynajmniej dwa browary. No, w Dojlidach był oczywiście browar, ale w Białymstoku były przynajmniej dwa. Jeden starszy, położony gdzieś dzisiaj na terenie w okolicy Elektrycznej i Mickiewicza, czyli na terenie folwarku białostockiego, położonego obok pałacu. Natomiast tuż przed śmiercią, właśnie pod koniec lat 60. XVIII wieku, Jan Klemens Branicki ufundował nowy browar, który stanął na terenie posesji dzisiaj zajmowanej przez Kościół Świętego Wojciecha. Ta posesja potem była związana od lat 20. XIX wieku z gminą ewangelicką, No i to w zasadzie te dzieje chrześcijańskie tej posesji kontynuują się do dnia dzisiejszego. Natomiast ten browar funkcjonował dosyć dobrze, był bardzo dobrze wyposażony. Tam już rzeczywiście ta produkcja była na dużą skalę, ale śmierć Jana Klemensa Branickiego spowodowała, że te działania dworskie stały się mniej istotne. Izabela Branicka wycofała się z życia publicznego, więc ten browar szybko popadł w ruinę. No i rzeczywiście na początku XIX wieku już był nieużywany, stąd sprzedaż przez Aleksandra I gminie ewangelickiej tego obiektu. Natomiast browar w Dojlidach przechodził troszkę inne koleje losu. Zresztą to, że on był w majątności Jana Klemensa Branickiego w chwili jego śmierci, spowodowało, że opis tego browaru znalazł się w inwentarzu sporządzonym po śmierci. Browar ze słodownią, spichlerzem i wołownią dranicami kryty. Nic spektakularnego, żadna fabryka.
Jesteśmy w Muzeum Historycznym i to tutaj są pamiątki, które można byłoby blisko piwa z browaru dolickiego uznawać.
Tak, mamy oczywiście w muzealnych zbiorach troszeczkę pamiątek związanych z lokalnym browarnictwem, tak jak z wieloma gałęziami lokalnego przemysłu. Są to niestety pamiątki już dzisiaj tylko związane z piwem, nie mamy żadnego piwa. Są oczywiście przepiękne butelki tłoczone Dojlidy.
A co tu jest jeszcze?
Browar parowy Dojlidy księcia Jerzego Lubomirskiego w Białymstoku. Własność browaru, chodzi oczywiście o butelkę, że jest własnością browaru.
To była jakaś ekskluzywna butelka, czy zwyczajna?
No taka, powiedzmy sobie, może nie taka kompletnie zwyczajna, bo najtańsze z najtańszych piw na pewno w takich butelkach nie były sprzedawane, ale to też nie było najtańsze z najtańszych piw. Zresztą były czasy, i tutaj Białystok już istniał w tych czasach, kiedy piwo było bardzo takim codziennym napojem, bo pamiętajmy, że piwo w ogóle zaczynało swoją historię jako codzienny posiłek, a nie napój wyskokowy, pity przy różnych weselszych okolicznościach. Piwo jest generalnie starożytnym wynalazkiem, ale kontynuowało swoją karierę jako rodzaj pewnego rodzaju zupy. Była to taka leciutko sfermentowana zupka, którą przodkowie spożywali, a dodawano do niej chmiel po to, żeby straciła mdły posmak i chodziło o to, żeby jakoś to po prostu przyswoić. Najprostszym piwem no to była taka właśnie, powiedzmy, szara, dosyć zawiesista, taka zupeczka, no niezbyt pewnie smaczna, bo nie o to w tym wszystkim chodziło, a takie piwo pite dla przyjemności pojawiło się względnie późno, no a piwo już w ogóle takie klarowane, takie jak widzimy je najczęściej, to jest w ogóle taki dosyć nowoczesny wynalazek.
To jest mniej więcej jaki czas ta butelka?
Ta butelka to jest końcóweczka XIX wieku. Mamy też bardzo ładne butelki z browaru dojlickiego, z innych zresztą browarów regionalnych, również z dwudziestolecia międzywojennego. Tutaj też widzimy wieko od beczki po piwie, też z napisem Brauerei Dojlidy, czyli prawda, browar Dojlidy.
To po niemiecku.
Tak, piękny, masywny kranik, z którego można było przekręcić i leciało złote piwko.
Ogólnie browar, jak każdy inny, dzieli się na takie trzy główne miejsca, czyli część gorąca, warzelnia, część zimna, czyli piwnice, no i część rozlewowa, czyli tam, gdzie jest już pakowanie wyrobu gotowego, czyli tam rozlew. Tutaj właśnie zbliżamy się do części gorącej, czyli niektórzy mówią, że to jest serce warzelni. Tu się wszystko zaczyna. Zobaczcie, pokażę, dlaczego to jest obszar gorący. Każde znaczy, mimo iż wygląda podobnie, spełnia zupełnie inną rolę w procesie. Na początku to jest potrzebna nam ta kać, to jest kać zacierna, gdzie miesza się zaśrutowany słód z wodą i w odpowiedniej temperaturze się zaciera. Właśnie chodzi o to, żeby rozpuścić wszystkie białka i cukry potrzebne w następnych etapach. Następna jest ta kać największa, to jest kać filtracyjna. Tutaj oddziela się stałe elementy z zacieru od tych płynnych. To już później nazywa się brzeczką, czyli to jest taki surowiec, z którego później powstaje piwo. Natomiast te stałe to są takie wysłodziny, które albo obierają rolnicy do skarmiania zwierząt, albo oddajemy do MPC, gdzie są spalane jako paliwo odnawialne. Po przefiltrowaniu kotła warzelny dodajemy chmiel i to już jest wtedy brzeczka chmielona. To jest taki półprodukt, który schładzamy i oddajemy na piwnicę do następnych procesów, takich jak fermentacja, leżakowanie. Właściwe piwo powstaje na piwnicach, gdzie po dodaniu drożdży i po 2 tygodniach mamy już takie piwo zielone, czyli to jest piwo już z alkoholem i już z dwutlenkiem węgla, ale jeszcze zmętnione z drożdżami. Jedna taka partia, czyli warka, to jest ilość jedna, jaką możemy produkować, to jest około 400 hektolitrów, czyli 40 tysięcy litrów piwa, 2 cysterny. Sam browar Białystok w tym roku będzie miał produkcję na poziomie 1,5 miliona hektolitrów.
Grzegorz w opisie Polski mówi, że wino rzadko to używane, a uprawa winnic nieznana. Ma jednak kraj polski napój ważony z pszenicy, chmielu i wody, po polsku piwem zwany. A gdy nic nadań lepszego do pokrzepienia ciała jest nie tylko rozkoszą mieszkańców, lecz i cudzoziemców wybornym smakiem, więcej niż w innych krajach zachwyca. Za Władysława Jagiełły piwo było ulubionym napojem nie tylko stanu świeckiego, ale i duchowieństwa. Świadczy o tym rozporządzenie archidiakona kujawskiego Stanisława, zabraniające klerykom grać w gospodach z wieśniakami o pieniądze i piwo, a także wielce ciekawa zapiska niejakiego Lutosława z Chrostrzechowa z roku 1414. Kapłanie, chcesz polepszyć duszę swej? Nie mów często, piwa nalej, boć piwo jest dziwny olej.
Piwo i staropolszczyzna pod rękę idą. Aż by się chciało, bo w Jerzewie przecież są co prawda ruiny, ale są glogerowskiego browaru. Praktycznie w każdym majątku były browary i były gorzelnie. Uzyskiwało się przywilej, prawo na pędzenie alkoholu, ale też i produkcję piwa. To był dobry zastrzyk finansowy, niech mi wybaczą działacze Towarzystw Trzeźwości. Mają tutaj całkiem inną politykę, ale też i inną argumentację. Dawało pewne podstawy ekonomiczne do prowadzenia działalności gospodarczej. I my na naszych terenach mamy bardzo pięknie właśnie w historii i w historii kultury osadzone. Drozdowo, z browarem Lutosławskich. Była na początku lat 90. próba reaktywacji tego browaru, chyba niespecjalnie udana, bo był to jednocześnie czas powstawania tych wielkich kompanii piwowarskich. I tu nagle mały browar z niepasteryzowanymi piwami wyprzedził czas o jakieś 30 lat, bo dzisiaj się okazuje, że te niepasteryzowane piwa są często strzałem w dziesiątkę, a to w Drozdowie już próbowano wtedy robić nieskutecznie.
Ten, gdzie znajdował się w XVIII wieku teren karczmy i browaru, został w 1865 roku wydzierżawiony Ewaldowi Hasbachowi. Natomiast browar przeniesiono na południe. I w tym czasie ten browar rzeczywiście zaczyna intensywnie rozwijać się. W latach 80. i 90. już zostawia lokalną konkurencję daleko w tyle. Produkował 80 tysięcy beczek piwa rocznie. Średni browar białostocki w Białymstoku zlokalizowany produkował ich 30 tysięcy, więc to pokazuje już pewną skalę. Natomiast tutaj w 1898 roku doszło do pożaru tego browaru. Z tego okresu pochodzą dokumenty, które mówią, co było w tym czasie, a więc znajdowały się tam dwa dwupiętrowe budynki z chłodowni, murowana lodownia, półtorapiętrowa warzelnia, skład beczek, stajnia, maszynownia, komin oczywiście do maszyny parowej i kilka domów dla służby i administracji. Możemy tutaj pokusić się o jakieś porównanie go z dzisiejszym rozkładem. Natomiast ten pożar chyba stanowił taki czynnik mobilizujący, ponieważ pozwolił zmodernizować całkowicie całe przedsiębiorstwo. Odbudowany zaraz dosłownie po pożarze w zupełnie nowe budynki. Jeden z tych budynków zachował się do dziś, tak zwany Czerwony Dom, dom administracji browaru. Także na początku XX wieku Zofia Rydiger mogła promować swój browar, pisząc, że produkuje się w nim, tutaj cytat, znane ze swej dobroci piwa lagerowe typu bawarskiego, jasne typu pilzneńskiego i lagerowe tegoż typu. Browar posiadał punkty sprzedaży w całej guberni grodzieńskiej, w Białymstoku, na starych zdjęciach czy na starych pocztówkach też można zobaczyć napisy promujące browar do Jelidy, punkty sprzedaży tego piwa, a więc wydaje się, że ten pożar był takim punktem zwrotnym, mobilizującym całe przedsiębiorstwo i spokojnie pracowało ono w zasadzie do I wojny światowej.
Teraz idziemy na dział piwnic. Strefa zimna. Tu jest stara część piwnic. Tutaj odbywa się proces fermentacji. Pompujemy tą brzeczkę chłodzoną w warzelni, dodajemy drożdże, no i dajemy im czas, żeby zrobiły swoje. Także zapachy są już zgoła inne niż na warzelni. My robimy piwa typu lager, czyli fermentacja odbywa się w temperaturach niższych. No tam w zależności od gatunku między 10 a 14 stopni. Następnie po już fermentacji musimy to piwo bardzo mocno schłodzić, czyli puszczamy je przez wymrażacz. Dochładzamy do około minus 1,5 stopnia i w takiej właśnie temperaturze piwo leżakuje. Z racji tego, że poniżej zera najszybciej wytrącają się osady, białka, których nie chcemy później wyrobić do toby.
A czy zdarzyła się taka partia piwa, która się nie udała?
Nie. Na każdym etapie jest tyle badań, prób laboratoryjnych, że każdą partię, jeżeli coś się z nią dzieje, jest szansa jeszcze doprowadzić do odpowiednich parametrów. Dlatego my na całym cyklu ważenia piwa wykonujemy około 2000 analiz dla każdej partii. No i na koniec jeszcze oczywiście panel degustacyjny, który stwierdza, czy piwo nadaje się dla konsumenta. Panelem są pracownicy laboratorium, produkcji, techniki rozlewu. Muszą mieć odpowiednie predyspozycje, czyli najpierw przechodzą test na tak zwany daltonizm smakowy, czy rozróżniają poszczególne smaki, takie jak kwaśny, gorzki, słodki i tak dalej. A następnie to jest takie zaawansowane już szkolenie stricte dla sensoryków, którzy badają piwo, gdzie uczymy się nazywać i wyczuwać 50-60 różnych smaków i aromatów. Mało tego, że musimy je wyczuć, musimy jeszcze powiedzieć, jak jest mocno wyczuwalny. Pójdziemy na rozlewnię, możemy zaś po drodze na filtrację, zobaczyć, jak wygląda proces filtracji piwa. No i później już będzie rozlew tylko.
Na pobyt dworu w stolicy dokupywano też każdorazowo po kilkanaście beczek piwa szlacheckiego i wilanowskiego. Piwo szlacheckie było słabo alkoholizowane, wyrabiano je w przydworskich browarach, wilanowskie pochodziło z browaru w Wilanowie. W latach 50., 60. XVIII wieku cieszyło się dużym powodzeniem w Warszawie. Cenił też sobie Hetman bardzo wtedy modne, mocne piwo importowane z Anglii. Nabywał je corocznie w Gdańsku, w beczkach lub po kilkaset butelek jednorazowo. Ówczesna angielska butelka piwa, zrobiona z dość grubego szkła, miała pojemność nieco ponad 1 litra. W wyborze trunku miał być w Gdańsku pomocny wysłannikom hetmańskim ksiądz węgierski jezuita, który też piwo angielskie pija i bardzo dobre miewa. Kupiony napój nie zawsze okazywał się smaczny i Branicki czynił gorzkie wyrzuty swemu wysłannikowi, że tak mało dba o pański interes, kupując trunek, którego nie tylko sam hetman pić nie może, ale nawet dla nikogo na mój stół, aby dawane było niepodobna. Oficjalista tłumaczył się, że próbka piwa oferowana mu do skosztowania przez kupca była dobra, zaś z zakupionych 200 butel niepodobna każdej kosztować. Zapewne nieuczciwy kupiec podmienił beczki, z których ściągał piwo do butelek. Ale to sztuka na raz. Więcej u niego kupować nic nie będzie i zwróci się do uczciwszych. Mówią tu jednak, dodał, że to piwo w piasku, dobrze zawsze wilgotnym, zachowawszy po szyję butelki, naprawić by się mogło.
Brauerei Doylidy, możemy określić, że to jest początek XX wieku?
Tak, prawdopodobnie jest to początek XX wieku. Tutaj pytanie, czy po niemiecku zostało to napisane, dlatego że ta beczka, tutaj ten napis jest wypalony na przykład gdzieś między 1915 a 1918 rokiem, ale równie dobrze może być to trochę wcześniej i trochę później, bo może być to na przykład piwo eksportowe. Dlatego też z napisem w języku niemieckim. Bardzo często tego typu rzeczy trafiają do muzeum raczej przypadkowo, to znaczy ktoś gdzieś w jakiejś piwnicy znajdzie kawałeczek. Ktoś kiedyś dawno temu pomyślał, że być może albo się przyda, albo na pamiątkę sobie zostawił. Czas minął, jedno pokolenie gdzieś zniknęło, drugie gdzieś zniknęło. W końcu ktoś odkrył ten przedmiot na nowo, przyniósł go do muzeum i w muzeum zaczęło się kolejne życie tego przedmiotu.
Co jest takiego w piwie, że ono było tak powszechne?
Było powszechne może dlatego, że zaczynało właśnie jako taki pokarm codzienny i nabierało szlachetności z czasem. Tutaj przy ważeniu piwa też czas jest istotny. Do wytworzenia piwa jest potrzebny czas. Zresztą Jan Klemens Branicki był wielkim smakoszem piwa. W Polsce było bardzo wielu smakoszy piwa, zresztą w sąsiednich państwach, bo i w Niemczech, prawda, i w Czechach to są państwa z bardzo długą, Polska oczywiście też jak najbardziej do tego grona się zalicza, tradycją piwowarską. Nasz lokalny bohater Jan Klemens Branicki też bardzo lubił piwo i sam zresztą lubił też poeksperymentować z piwami. Tutaj przysyłał w listach do swoich zarządców rozmaite przepisy nowe, a to na jakieś angielskie, a to prawda, żeby jęczmień gorącą wodą zalać, a to wymyślał różne nowe metody, żeby uzyskać jakieś nowe, lepsze piwa. Białostockie piwo mu smakowało, ale jako ciekawostka można powiedzieć, że z kolei warszawskie piwo mu nie smakowało, pomimo tego, że w Warszawie też miał swoje browary i tam twierdzono po prostu, że woda z Wisły jest słaba do ważenia piwa.
Woda z Białki była lepsza?
Woda z Białej najwyraźniej była lepsza, zresztą Białystok nie tylko Białą stał, ponieważ przez miasto biegło kilka drobniejszych cieków wodnych. takich strumyczków, które dzisiaj są pozamykane, ale przecież nie przestały istnieć w labiryncie kanałów pod miastem. Z tych strumyczków czerpano wodę. No woda do piwa musiała być na pewno czystsza niż woda na przykład wykorzystywana w gorzelnictwie, bo tam alkohol zabije wszelkie niepożądane drobne ustroje, a w przypadku piwa, gdzie ta zawartość alkoholu była niższa i zdecydowanie też pamiętać należy, że te piwa w wieku XVI, XVII, XVIII, one były słabsze niż dzisiejsze, to te drobne ustroje mogłyby się przydostać i nam troszeczkę zniszczyć to piwo albo zniszczyć nam żołądek.
Czy dużo jest dokumentów źródłowych, które mogłyby właśnie być przejrzane przez kogoś, kto chciałby się zająć taką historią?
To jest dobre pytanie. W ogóle badanie historii regionalnej, historii tej mikroskali jest utrudnione pod wieloma względami. Po pierwsze dlatego, że w okresie zaborów mieliśmy rozproszenie dokumentów. Jakaś część została zniszczona, ale te dokumenty proweniencyjnie należały do innych państw obecnie, do Rosji. Duża część znajduje się w Grodnie, w Petersburgu. Tam mogłyby się znajdować wszelkiego rodzaju pozwolenia, sprawy związane z funkcjonowaniem browaru, jakieś sprawy związane z budową nowych obiektów. Natomiast w dwudziestolecie międzywojenne jest to tyle trudniejsze, no, że wszystko zostało praktycznie zniszczone w czasie II wojny światowej. Przynajmniej to, co znajdowało się tutaj w białostockich archiwach, ewentualnie można szukać oczywiście w instytucjach wyższych w Warszawie. Jest to bardzo trudne, wymaga naprawdę żmudnej pracy, czasami latami. Cieszy historyka, kiedy ma w archiwum teczkę opasłą liczącą 500 kart, gdzie jest napisane browar Dojlidy historia, ale z drugiej strony, no, czy to byłaby praca historyka, gdyby miał wszystko podane na dłoni i mógł po prostu to przypisać, co oczywiście też wiąże się z pewnym ryzykiem zawodowym, że się przypisze wszystko dosłownie. Natomiast kwerenda na pewno daje lepsze rezultaty, ale jest trudniejsza, czasochłonna.
Najgłośniejszy proces to jest na rozlewie, a szczególnie na rozlewie butelkowym, gdzie te butelki non stop tam stukają u siebie. To jest taki właśnie dźwięk, że operatorzy muszą pracować ochronnika słuchu z racji tego, że to jest dość uciążliwe. Tutaj rurą, kanałem technologicznym, piwo trafia na filtrację. Piwo nabiera odpowiednich parametrów, barwy, smaków, jak również aromatów.
Przechodzimy do następnego budynku.
Warzelnia, piwnice, filtracja razem z rozlewem i do nich dołączony jest magazyn potężny.
Góra?
Nie, prawo. Znowu są już inne zapachy, czyli tutaj no już jest, następuje ostateczne kształtowanie piwa. Tutaj widzimy, pani z laboratorium pobiera próby, czyli będzie stwierdzać, czy piwo ma odpowiednie parametry. Piwo filtrowane jest trzykrotnie. Pierwszy to jest filtr świecowy. Tutaj używamy takiego materiału filtracyjnego jak ziemia otrzemkowa. To jest kopalina powstała z pancerzy mikrożyjątek, które żyły razem z dinozaurami. Im się zmarło, to się wydobywa, oczyszcza i to jest bardzo dobry materiał filtracyjny. Z racji tego, że jest bardzo porowaty i ma dużą powierzchnię filtracyjną, czyli bardzo dobrze filtruje piwo, klaruje je. Następnym filtrem jest filtr PVPP. To jest takie złoże odnawialne, które raz, że pozbawia piwo resztek ziemi otrzemkowej, jeżeli coś tam się przedostanie, a poza tym bardzo ładnie wchłania obce zapachy w piwie. I ostatni to jest filtr taki siatkowy. To jest zwykła taka blacha z mikronacięciami rzędu 2 do 5 mikrometrów, przez które przepuszczamy piwo i ono uzyskuje na tym etapie już taki ostateczny połysk i barwę. Stąd piwo trafia do zbiorników, które są bezpośrednio za ścianą. No i tam po dobie, praktycznie kiedy już mamy zrobione wszystkie badania laboratoryjne, może zostać uwolnione do rozlewu.
Dojlidy, jak powstawały, wcale nie były częścią Białegostoku, gdy powstawał browar. Jeden z bardziej nowoczesnych, z zalążkami nowoczesnego kapitalizmu, majątków, to był majątek Krusensternów, potem córki Krusenstern'a, hrabiny Riediger, a po I wojnie światowej kupiony przez księcia Lubomirskiego. I właśnie na potrzeby tego majątku Krusenstern wybudował w drugiej połowie XIX wieku browar I tu już mamy ciągłość browaru Dojlidy. Czyli gdybyśmy chcieli uczciwie, historycznie ciągłość firmy na Dojlidach zaznaczać, to byśmy jednak byli z drugiej połowy XIX wieku. Ja nie znajduję uzasadnienia nawiązywania do Jana Klemensa, no bo na tej zasadzie możemy dojść do pierwszych piastów. Może to zabrzmi złośliwie, niech mi piwosze i browarnicy białostoccy wybaczą, ale jeżeli nawiązujemy i sobie robimy tę 250-letnią historię, to po kadłuka żeśmy zlikwidowali nazwę piwa Dojlidy. Ale to już współczesny marketing tak sobie ustawił.
Sporo kłopotu nastręczał również transport. Piwo w beczkach ładowano na powracające barki zbożowe, przykrywano je gałęziami i często polewano wodą, by napój nie uległ zepsuciu. Butle pakowano w duże kosze po kilkadziesiąt, sto kilkadziesiąt w jeden i odsyłano również drogą wodną. Albo dla pośpiechu bryką. Część butelek tłukła się w drodze, co wywołało pewne podejrzenia, iż być może piwo zostało raczej wypite przez konwojentów.
Ostatnie miejsce, do którego idziemy?
Tak, no tutaj proces produkcji piwa dobiega końca. Piwo trafia do nalewaczki, to jest ta kręcąca się maszyna. Ona w ciągu 3 sekund potrafi nalać puszkę z piwa, przedmuchać ją dwukrotnie dwutlenkiem, odprężyć i przesłać dalej do zamykarki. Tam jest zamykane wieczko, dokładamy dekielek, dwukrotnie wywijamy krawędzie i to jest bardzo szczelne połączenie, które gwarantuje, że piwo wytrzyma nawet najstraszniejszą drogę. No i następnie piwo już wyjeżdża tam na magazyn, gdzie są formowane zgrzewki, tacki. Też jeszcze chwilę czeka, bo z tej też partii wyrobu gotowego pobiera się próbki do analiz, aby być pewnym, że na rynek trafi piwo najwyższej jakości. Tutaj na zakręcie jest drukarka daty, która drukuje na ręku odpowiednią tam datę przydatności do spożycia, numer partii, numer tanku oraz inspektor nalewu, który też określa, ile jest piwa w puszce. Nie może być ani za mało, ani za dużo. Wszelkie odstępstwa od normy są usuwane i niszczone. Od chwili dostarczenia słodu na ważelnię do kadzi do chwili rozlewu piwa nie ma kontaktu z powietrzem, z tlenem. To jest dla piwa bardzo niekorzystne, powoduje przyspieszony proces starzenia i ma wpływy na parametry smakowo-jakościowe, dlatego wszystko jest w atmosferze dwutlenku węgla.
Po domach miano zawsze do ważenia piwa trzy naczynia. Trzy nóg, katkę i kociołek. Jedną z niezliczonych anegdot o polskim piwie związana jest z osobą nuncjusza papieskiego Hipolita Aldobrandiniego, późniejszego papieża Klemensa VIII, zmarłego w 1605 roku. Jedna z wersji tej historii mówi, że przebywając w Polsce rozsmakował się w wareckim piwie. Twierdził, że było wyborne, szczypiące z koloru i smaku do wina podobne. Kiedy po latach w Rzymie leżał zmorzony ciężką gorączką, wyszeptał Sancta piva di Polonia. Czuwający przy nim duchowni, myśląc, że chodzi o jakąś nieznaną świętą, zaczęli się głośno modlić Sancta piva ora pro nobis. Święta piwo, módl się za nami. Słysząc to, chory wybuchnął śmiechem, dzięki czemu dokuczający mu wrzut pękł i papież zaczął zdrowieć.
Warszawa, a jeżeli chodzi o Europę, to najdalej poszli Francuzi w rekonstrukcji dawnych receptur, bo tu jest pies pogrzebany. To nie, że mam coś zrobić i to nazwać, tylko rekonstruować receptury z użyciem składników możliwie najbliższych, jeżeli nie tożsamych z recepturą. Chociażby niepasteryzowanie piw. Można dużo popsuć, jak się chce być oryginalnym. Chwała w ogóle tym, którzy się biorą w piwowarstwie za rekonstruowanie, odejście od tego 5,7 zawartości alkoholu na pełną gamę piwa. Jak się bierze kroniki Galanonima czy Kadłubka, tam się bez przerwy piwo pojawia. Piwo, które piły też i dzieci, no bo co znaczy słowo piwo, picie? Bezwiednie używamy przecież staropolszczyzny, mówiąc o piwie. Był to pospolity napój, który oczywiście im więcej zawartości alkoholu, tym służył do innych celów, ale był po prostu napojem. Z tym się wiąże też i oczywiście i kultura picia, cała otoczka spożywania piwa. I chyba jesteśmy na dobrej drodze dojścia do takiej rekonstrukcji piwowarstwa lokalnego, bo nie załatwiają tego, nie mogą tego załatwić wielkie koncerny, które z granulatu coś nam serwują. Wszystko jest w rękach tych hobbystów i właścicieli małych, lokalnych browarów.
Może nie powinienem tak się przyznać, ale wielkim fanem piwa akurat nie jestem, ale jest to na pewno bardzo interesujący fragment historii wytwórczości lokalnej. Tych browarów przecież było w Białymstoku i na Podlasiu ogromne ilości i można nawet śmiało zaryzykować tezę, że był to pierwszy białostocki przemysł, że nie włókiennictwo, tylko właśnie przetwórstwo spożywcze i browarnictwo. Ponad 30 browarów przecież było pod koniec XVIII wieku w Białymstoku i były to browary często działające na takich zasadach protoindustrialnych nawet, czyli już można śmiało powiedzieć, że była to jakaś forma lepiej zorganizowanej produkcji. Zachowały się przede wszystkim butelki, bo one były wtórnie wykorzystywane, więc jakieś tam zmiany, czy też geopolityczne większe, czy ekonomiczne nie zagrażały tym eksponatom. Takie eksponaty jak to wieko, no to zachowało się zdecydowanie mniej, bo drewno niestety nie jest aż tak trwałe, nawet jeśli to jest, o tutaj zapukam, porządna dębina, a nawet zabolało. Także zachowały się jakieś elementy jeszcze metalowe, takie jak plomby, którymi zabezpieczano skrzynki z piwem, które miały być przewożone w różne miejsca, z doilit też mamy takie. Zachowało nam się troszeczkę dokumentów na przykład świadczących o sprzedaży piwa. Jakaś dokumentacja sklepowa, typowo taka przyjęto, wydano. Zachowały się też zabytki, które nie są w zbiorach muzeów, ponieważ mamy bardzo piękne zabytki na terenie browaru doilickiego, chociażby chodzi o budynki.
Starą warzelnię jeszcze chcemy w tym roku trochę reanimować. Mamy taki plan projektowy, żeby ją odrestaurować, bo to jest lat 60. bodajże budynek, także trochę za sobą już ma, trochę przeżył.
Ale coś tam się dzieje teraz?
Na czas sezonu technologicznie jest sprawna, czyli tam wspomagamy się istniejące warzelnie, aby można było zwiększyć wolumen, natomiast poza sezonem jest wyłączona z użytkowania.
To jest ten środkowy budynek?
Tak, tak, ten taki najmniej wyjściowy.
Jest pan piwoszem? Lubi pan piwo?
Od czasu do czasu, tak.
A czy to ma znaczenie, że to jest piwo regionalne?
Wybór jest tak duży, że czasami nawet nie wiem, czy sięgam po regionalne nasze, czy regionalne wielkopolskie, czy regionalne małopolskie. Raczej jakość i smak decyduje o tym. Myślę, że może to być czynnik wpływający na przykład na turystów, tak, na osoby spoza, które są zainteresowane smakiem piwa z regionu Polski Północno-Wschodniej, co daje dodatkowy efekt regionalizmu.
Ja jestem smakoszem piwnym letnim. To znaczy w okresie letnim. Nic tak bowiem nie smakuje jak dobrze schłodzone, bez przesady piwo. I wtedy lubię sobie różnicować. Oczywiście jest tutaj ważna też i cena, no bo coś, co kosztuje złoty 90, a coś, co kosztuje załóżmy 7 czy nawet więcej złotych. Gdy ktoś chce posmakować sobie piwa, no to warto odkryć całkiem inny smak. Poczuć się też i rekonstruktorem, bo coś się nie zmieniło. Świat się zmienił szalenie. Nie zmienił się człowiek. On jest ciągle taki sam. Nie zmieniły się więc kubki smakowe. My mamy takie same kubki smakowe jak Piast Kołodziej. Warto smakując, kosztując piwo wyobrazić, o, to jak Piast Kołodziej sobie tam językiem po podniebienie ciamkam.
Była to audycja Jasne z pianką. O historii białostockiego browarnictwa mówili Andrzej Lechowski, dyrektor Muzeum Podlaskiego oraz Wiesław Wróbel, kierownik pracowni digitalizacji zbiorów Biblioteki Uniwersytetu w Białymstoku. Po browarze do Lidy oprowadzał Grzegorz Węgrzyniak, inżynier procesu kampanii piwowarskiej Browaru do Lidy. Pamiątki muzealne pokazywał Piotr Niziołek, historyk z Muzeum Historycznego. Fragmenty książek poświęconych browarom Hetmana czytała Olga Gordiejew i Andrzej Bajkus. Całość przygotowała Dorota Sokołowska.